niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny! Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny! Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny! Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny! Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny! Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał! Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę.
Z apelem do dziewczyn wystąpił Wojciech Młynarski. My zostajemy przy tematyce wiosennej, tylko już w nieco lżejszej, żartobliwej tonacji. Dziewczyny starają się również być dobre dla siebie samych, co przejawia się między innymi troską o zdrowie i wygląd. Oto rozmowa na temat odchudzania.
Femcia, zdrowa jak ryc, dotychczas się ubierała u panny Eulalii, płacąc po 10-15 zł za fason sukni. Tej jesieni, stosując się do starej francuskiej maksymy, przeniosła się do pani Eusebii, 25 do 40 zł za fason. I nagle poczuła potrzebę poprawienia uszkodzonej zębem czasu i dobrym apetytem linii. Więc zaczęła wyczerpujące rozmowy na temat diety stosowanej przez różne szczupłe i wprost patykowate przyjaciółki, z tajnym zamiarem wybrania najodpowiedniejszej dla siebie. Lekarza się poradzić, po co, wszak się czuła zupełnie zdrowa. Dawno jej nie widziałam. Przed kilkoma dniami przyszła jakaś skwaszona, bez humoru. Kawy z ciastkami, specjalnie z eklerami czekoladowymi, pić nie chciała. Skarżyła się, że czuje się niedobrze i zaczęła mi opowiadać historię swojej walki o linię.
Cesia mi poradziła kurację surówkową, więc jadłam co dzień inne jarzynki. Buraczki z chrzanem i cytryną, marchewkę ze śmietaną, kapustę z jabłkiem, ogórki, pomidory. Nie byłam tylko pewna, czy ogórki kiszone lub solone to też surówki. Że byłam ciągle głodna, to jeszcze nic. Z roku pobytu w Bolszewii pamiętam gorszy głód. Ale tak mnie dziwnie wydymało, iż miałam wrażenie, że zamiast chudnąć, tyję. Potem przyszły boleści, kurcze. Ledwie mnie moja Marianna rumiankiem i kropelkami miętowymi uratowała. Więc Milusia mi powiedziała o prowadzonej przez niej kuracji mlecznej. W to mi graj, mleko we wszystkich postaciach bardzo lubię, a tu wolno jeść mleko w dowolnej ilości i do tego jeszcze chleb czarny lub grahamki. Z rana piłam grzane mleko i jadłam świeże grahamki z masłem i serem śmietankowym. Na obiad zsiadłem mleko z chlebem czarnym, na podwieczorek znów gorące mleko, a wieczorem twaróg ze śmietaną. Wszystko to było mleko w różnych postaciach. Po tygodniu przybyło mi około kilo. No i rozumiesz chyba, że musiałam porzucić tę dla mnie tak odpowiednią kurację? Pani Alicja schudła, jedząc codziennie tylko po 3 bewsztyki bez żadnych sosów i dodatków. Było to niezłe, ale po 3 dniach mgliło mnie na widok bewsztyku. Przy tym byłam stale głodna, że niczym nie mogłam się zajmować. Tunia zachwalała mi kurację owocową. Oprócz owoców można jeść ogórki i pomidory. Nie umiała mi tylko odpowiedzieć, czy ogórki kiszone to też owoce? No więc jadłam jabłka, gruszki, śliwki, winogrona. Na brzoskwinie i banany mnie nie stać. Jadłam pomidory i ogórki. No i znów zaczęłam chorować na żołądek. A właśnie zaczęto mówić o tyfusie szerzących się na peryferiach miasta. No więc znowu rumianek i krople miętowe.
Może wprost jadłaś za dużo tych owoców?
Tyle, ile w ciągu dnia zjeść mogłam. Wszak to kuracja. I to nie owoce mi zaszkodziły, lecz te pomidory i ogórki. Może Tunia mówić, co chce. Ja teraz wiem na pewno, że pomidory i ogórki to jarzyny, a nie owoce. Ale teraz to już mam doskonały przepis na odzyskanie linii. Pani Lilia przywiozła go z Marinbendu, gdzie jej mąż tracił przy takiej kuracji całe kilo dziennie. Słuchaj, z rana jedno jajko na twardo i szklanka kawy z mlekiem bez cukru. Na obiad główka sałaty z cytryną i 2 jajka na twardo. Wieczorem znów 2 jajka na twardo i szklanka herbaty lub kawy bez cukru.
No i czujesz się przy tym dobrze? Schudłaś?
Od 3 dni to stosuję i nie czuję wcale głodu, ale te ostatnie 2 jajka wieczorem to mnie nie smakują. Mam wrażenie, że połknęłam 2 korki i czuję się znowuż jakoś niedobrze. Jutro idę się zważyć. Jeżeli straciłam 3 kilo, to jeszcze tydzień będę jadła te korki.
Milczałam. Jeśli chodzi o linię, nikt kobiety nie przekona, że może stracić najcenniejszą rzecz – zdrowie.
Próby femci, opisane w 1936 roku przez Elżbietę Kiewnarską, przedstawiły Renata Dąbrowska i Mariola Mrowiec.
Valencia, tu di frutti come fai? Grande frequenza, soberano sobie wstaj. Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe. Ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast po kowboisz w dalekiej Syberii, co? No, co? Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. O. Hieniuś, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszym nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałby Chicago, Paryż, Krym. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Ja posprzątam trochę. Lecz jak żyłbyś się w tym domu czystym, oczywistym, Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałby Chicago, Paryż, Rym. Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi nie nada. Bardzo miłe są dziewczęta, ale nie pogada. Węgierki, ale nie pogada. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Graj, piękny cyganik. Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chince spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba cały przywiecie. Piękniejszy nie znajdziecie. Na jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Cała śpiewa, ja tańczę. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczyn urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszy nie znajdziecie. Na jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym.
Nadal o jedzeniu, chociaż nie tylko. Stanisław Brandowski, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, dziennikarz, literat, publicysta i wydawca, w wydanej we Lwowie książce Moja menażeria, obrazki, szkice i humoreski opisał posłannictwo Franki. Przyszła do mnie Franka, służąca mych serdecznych znajomych, i rżnie z progu krzykliwym jak gęś głosem. Moi państwo, proszę pana, co by pan do moich państwa przyszedł dziś na obiad, ale koniecznie, bo dziś na obiad będą jelita. Co będzie? Jelita, tak pani kazowała powiedzieć, co by pan przyszedł jak amen w pacierzu. Czekaj no, Franiu, powiedz jeszcze raz, co będzie na obiad. Dyć mówię panu, jelita będą. Jelita? A czyje, jak przyrządzone? Nie wiem, bo sama pani i panienki gotują obiad. A może wiesz choć tyle, czym te jelita będą nadziewane? Nie, nie wiem, panienki je nadziewają. Niech mnie pan już puści, bo potem pani znowu powie. Co powie? Coś, co ani panu, ani mnie honoru nie zrobi. Obawiając się dyfamii, wypuściłem Frankę, a sam począłem myśleć nad tym, czy przyjąć zaproszenie znajomych, czy nie. Byli to ludzie nieco ekscentryczni. Obawiałem się, aby mnie nie zmuszano do zjedzenia czegoś, co mi przez gardło nie przejdzie. Jelita. A może to flaki z parmezanem, bo te jakoś koło jelit się kręcą. I no, flakami jako potrawą skromną nikt z góry tak nie renomuje, jak gdyby pieczonym w popiele feniksem. Nie poszedłem na ten obiad, choć przez wzgląd na bardzo miłe i dystyngowane towarzystwo, jakie się tam zwykle zbiera, miałem wielką do tego ochotę. Aż na drugi dzień dostaję od mego przyjaciela list, pełen wyrzutów, czemu się nie pojawiłem. Wiedząc, pisze mój przyjaciel, jaką abominację czujesz do pewnych osobników i jak wielką wagę przykładasz do odpowiednio dobranego kółka towarzyskiego, kazałem ci specjalnie przez Frankę powiedzieć, że na obiedzie będzie elita towarzystwa, zupełnie według twego gustu. Żałowałem teraz, że mnie poszedł na obiad, ale winien temu sam obiadodawca, bo do reklamowania elity towarzyskiej nie używa się takiej Franki. Obiadodawca sprawił mi kłopot.
świat jest taki jak my, pełen plusów, minusów, pełen słońca i mgły, czarnej kawy i fusów. Świat jest taki jak my, ma upadki i wzloty, to nas rani do krwi, to nas błękit unosi. Żyjemy tylko raz i świat jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie. Żyjemy tylko raz, kochajmy bardziej. Taki jak my, ma kolorów tysiące, płynie w czasie jak film, raz bez sensu, raz mądrze. Świat jest taki jak my, ani zły, ani święty. Miesza jawy i sny, jak rulety się kręci. Żyjemy tylko raz i świat jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie. Żyjemy tylko raz, kochajmy bardziej. Jest tylko jeden. Zacznijmy póki czas poprawiać świat od siebie. Żyjemy tylko raz, kochajmy bardziej ludzi, kochajmy bardziej.
Polacy emigrujący na przełomie XIX i XX wieku do Stanów Zjednoczonych najczęściej osiedlali się w Chicago, stając się bardzo szybko trzecią co do wielkości po Niemcach i Irlandczykach grupą etniczną w tym mieście. Jak wyglądało ich zwykłe życie, wokół jakich parafii się gromadzili i jak z biegiem czasu układały się ich stosunki z władzami starego kraju, dowiemy się z interesującej książki Polacy w Chicago – Doświadczenie imigranta, integracja, izolacja, asymilacja – książki pod redakcją Adama Balaszka. Ukazała się ona nakładem Muzeum Historii Polski. Oto recenzja tej publikacji, napisana przez Magdę Huzarską-Szumiec i zamieszczona w portalu internetowym Muzeum Historii Polski. Książka to kilkanaście tekstów różnych autorów, które na pewno zainteresują czytelników, ciekawych wielorakich aspektów egzystencji Polonii osiadłej w wietrznym mieście, jak nazywane jest Chicago. O najbardziej podstawowych doświadczeniach polskich emigrantów przypływających do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku traktuje tekst Adama Walaszka, zatytułowany Życie codzienne w dzielnicy Back of the Yards w Chicago 1905-1909. Dzielnica, którą zamieszkiwali wówczas przybysze z Polski, nie cieszyła się dobrą sławą. Z jednej strony sąsiadowała z chicagowskimi rzeźniami, z drugiej z wysypiskami śmieci. Nic więc dziwnego, że była uważana za wylęgarnię chorób, miejsce pełne brudu i biedy. Domy przeciekające, pozbawione zarówno dziennego, jak i elektrycznego światła, bez kanalizacji, wentylacji. Mieszkania nieprawdopodobnie przeludnione, których lokatorzy najczęściej w mieście zapadali na gruźlicę. Śmiertelność wśród ich dzieci była najwyższa, pisze autor, udowadniając jednocześnie, że i tak takie warunki egzystencji były lepsze niż te, które emigranci zostawili w miejscu swoich narodzin. Gęstość zaludnienia wiązała się nie tylko z biedą, ale też z tym, iż przybysze zza oceanu czuli się w grupie mniej osamotnieni. Dlatego najchętniej wynajmowali łóżka u krewnych, znajomych czy u zupełnie obcych osób, dzięki czemu znajdowali dla siebie rodzinę zastępczą. Nie był tu bez znaczenia i aspekt finansowy. By jak najwięcej zaoszczędzić, pracujący na zmiany robotnicy dzielili się nieraz jednym łóżkiem. A zarabiali jak na amerykańskie warunki niewiele, gdyż najczęściej byli zatrudniani jako pracownicy niewykwalifikowani. Dowozili, donosili, wyładowywali materiały, czyścili, sprzątali, wywozili, wynosili gotowe produkty i tym podobnie. Taki rodzaj zajęć, acz nie jedyny, nie odbiegał zanadto od robót wykonywanych w starym kraju, gdzie praca na roli i w gospodarstwie opierała się wciąż na sile mięśni, dodaje Adam Walaszek. Potrzeby duchowe zaspokajali w polskich parafialnych kościołach, o których pisze Marcin Borys w tekście Kształtowanie się sieci polskich parafii etnicznych w Chicago do końca XIX wieku. Pierwszą z nich była parafia świętego Stanisława Kostki, która rozpoczęła działalność w roku 1867, a po 2 latach otworzyła dla wiernych budynek kościoła. Autor ciekawie przedstawia jego historię na tle konfliktu, jaki rozgorzał w środowisku polonijnym, dzieląc je na 2 główne odłamy ideologiczne. Wszystko poszło o lokalizację świątyni, o co spór zaczęły ze sobą toczyć 2 czołowe postaci chicagowskiej Polonii – Piotr Kiełbasa i Władysław Dyniewicz. Pierwszy z nich reprezentował Towarzystwo Świętego Stanisława Kostki, drugi – gminę polską. Tak rozpoczęty konflikt doprowadził w przyszłości do rozłamu wśród emigrantów i powstania 2 głównych nurtów polskiego wychodźstwa w Ameryce – Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego i Związku Narodowego Polskiego. Zjednoczenie pozostało przede wszystkim organizacją klerykalną zwróconą w stronę katolików i koncentrującą się na sprawach Polonii i trapiących ją problemach, odsuwając kwestie narodowe na dalszy plan. Związek z kolei, otwarty również na osoby niebędące katolikami, główny punkt ciężkości przesuwał w kierunku spraw dotyczących ojczyzny oraz jej niepodległości, podkreśla Marcin Borys. O kontaktach z krajem przodków pisze Janusz Wróbel w artykule zatytułowanym Polonia chicagowska w polityce PRL 1955-1989. Tutaj możemy prześledzić, jak układały się stosunki osiadłych w Stanach Polaków z komunistami. Od samego początku nowa władza była za oceanem krytykowana, a przedstawiciele środowisk polonijnych protestowali na ulicach przeciwko przejęciu konsulatu przez urzędników Polski Ludowej. W czasach odwilży władze PRL-u starały się zdobyć poparcie diaspory polskiej w Stanach Zjednoczonych, czemu miało służyć zniesienie restrykcji paszportowych i ułatwienia związane ze sprowadzaniem rodzin i podróżami do kraju. Ale te wysiłki, jak i podjęta akcja zachęcania Polonii do powrotu do ojczyzny, spaliły na panewce. Tak naprawdę dopiero zwycięstwo Solidarności i powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego doprowadziło do nawiązania normalnych stosunków. Na zakończenie Magda Huzarska-Szumiec przytacza następujące słowa redaktora Polaków w Chicago Adama Walaszka. Zgromadzone w tomie teksty nie aspirują do przedstawienia polskich losów w Chicago, pokazują jedynie pewne wycinki rzeczywistości. Mogą one wszak dać wyobrażenie o złożoności i bogactwie doświadczeń osób polskiego pochodzenia w różnych okresach rozwoju miasta. Koniec cytatu. Do tego, co dotyczy Polaków w Chicago, dodam, że od 2007 roku istnieje też książka o Polakach w London, autorstwa księdza profesora Jana Walkusza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej tytuł to Polonia i parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w London, Ontario. I to już koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze piosenka z najnowszego albumu zespołu Lady Punk, który obchodzi w tym roku 40 lat istnienia, a my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Rysują nam i równo po niej każą przejść. Jak ja to zrobić mam? Upadek znaczy pewną śmierć. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą połamane, mojego serca ciągle słyszę trzask. Wystawiam w bok, tak jakbym nad przepaścią szedł. I nagle spadam w mrok, a z góry słyszę, jak te drzewa wichrem.